Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w Regionalnym punkcie widzenia. Rozmowy ekspertów. Dzisiaj ekspert, pan dr Marcin Wałdoch z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Witam pana, bo pozostali eksperci się, proszę państwa, rozchorowali wczoraj wieczorem i dziś rano dostałam informację, że nie będzie z nami ani doktora, ani profesora Romana Beckera, ani dr Magdaleny Matei. Grypa szaleje, tyle mogę powiedzieć. Na szczęście zdrowy już, bo też po grypie, prawda, dr Marcin?
Dzień dobry, pani redaktor. Może nie tyle po grypie, co na pewno po jakimś okresie przeziębienia.
Proszę państwa, dziś będziemy mówić o stosunkach Polska-Izrael, bo chyba tym żył kraj w ostatnim tygodniu, nie tylko w ostatnim tygodniu, ale w ostatnim tygodniu zwłaszcza po konferencji bezpieczeństwa w Monachium, kiedy to premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytania izraelskiego dziennikarza, piszącego zresztą dla New York Times, pana Bergmana. On opowiedział osobistą historię, myślę, że to jest znane, opowiedział o swojej matce, o swojej babci i o tym, jak jego matka owszem przeżyła, ale była świadkiem tego, jak jej sąsiadki rodziny w kamienicy, w której mieszkali, Polacy oczywiście, Polki wskazywały gestapowcom Żydów mieszkania, gdzie są Żydzi. No i jak twierdził ten dziennikarz, przez to część rodziny trafiła do Auschwitz, stamtąd już nie wrócili. Jego matce udało się przeżyć i zapytał premiera Morawieckiego o to, czy za takie opowiadanie tej swojej rodzinnej historii byłby w Polsce skazany zgodnie z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Premier Morawiecki odpowiedział, to jest delikatna sprawa, trzeba by dokładnie to zacytować. Ja postaram się jednak dokładnie oddać te słowa, choć nie będę tutaj cytować, że właściwie za każde sprawstwo w Holokaustwie należałoby karać także ukraińskich sprawców, także polskich sprawców, niemieckich sprawców, no i żydowskich sprawców. I ci żydowscy sprawcy spowodowali, że na sali natychmiast, zresztą nie wiem, czy pan oglądał, panie doktorze, ja akurat oglądałam to wystąpienie premiera Morawieckiego i w momencie, kiedy on powiedział żydowscy sprawcy, to na sali było takie poruszenie, taki mały szum się zrobił. Nawet się zastanawiałam, czy niektórzy nie zaczną wychodzić, bo było widać, że coś się stało, że coś im się nie spodobało. No to stwierdzenie żydowscy sprawcy. Dziennikarze pozostali na miejscu, no ale oczywiście rozpoczął się szum medialny, to chyba mało powiedziane, bo i amerykańscy Żydzi, i polscy Żydzi, bo różne stowarzyszenia żydowskie i Związek Gmin Żydowskich bardzo krytycznie odnieśli się do tego sformułowania. Padały mocne słowa, łącznie tutaj ze strony Związku Gmin Żydowskich w Polsce padło słowo obłęd, prawda? Obłęd, więc no, można by powiedzieć, że to był taki medialny lincz na premierze Morawieckim. Co pan sądzi o tej sytuacji? Czy rzeczywiście to były nieszczęśliwe słowa?
Myślę, że to były słowa prawdziwe, a nie nieszczęśliwe, tylko że po powstaniu państwa Izrael mamy do czynienia w stosunkach międzynarodowych i mieliśmy częstokroć z taką sytuacją, że no, jakby Izrael próbuje te doświadczenia historyczne swoje przekładać na arenę międzynarodową, na arenę stosunków międzynarodowych. No, ale tak mogłoby robić każde inne państwo. Inne państwa też potężnie ucierpiały w czasie II wojny światowej. Dlatego uważam, że akurat premier Morawiecki powiedział to, co zgodne jest z obecnym stanem wiedzy. Niestety ten obłęd z kolei, o którym mówi przedstawiciel gminy żydowskiej w Polsce, To akurat pojęcie, z którym można byłoby się zgodzić, ponieważ no, zapętlają się wszystkie strony konfliktu, przynajmniej tego dyskursywnego, w takim negatywnym dyskursie. No, wspominamy wszystko to, co było złe w relacjach. Nie pamięta się o tym, że Żydzi walczyli w polskich powstaniach narodowych. Nie pamięta się o tym, jak to Polacy brali udział w powstaniu państwa Izrael. Nie pamięta się o tym, że chyba większość premierów dotychczasowych Izraela to Żydzi polskiego pochodzenia, urodzeni w Polsce. Szimon Peres, Ben Gurion i kilku innych.
I ambasador, były ambasador Szewach Weiss.
Oczywiście. To oznacza, że ta jakby wspólnota losów jest naprawdę bardzo bogata. No ale te negatywne doświadczenia w relacjach zaczynają dominować i wypływać. I to tylko zależy od polityków izraelskich i polskich, jaki przyszły bieg tych relacji chcą wykreować. Ale pogrążając się w negatywnym dyskursie, no będą to relacje na pewno negatywne, które też będą wpływały na stosunki prawdopodobnie ze Stanami Zjednoczonymi.
A no właśnie, kto na tym bardziej straci? Bo przecież to było przed wypowiedzią premiera Morawieckiego, ale po nowelizacji ustawy i po tym, jak Senat nie wprowadził poprawek, na co chyba liczył Izrael i liczyły Stany Zjednoczone, otrzymaliśmy taką informację ze strony Stanów Zjednoczonych oficjalną, że jeżeli nie zmienimy tej ustawy, to pogorszą się nasze stosunki dyplomatyczne.
Nie wolno poddawać się żadnej presji międzynarodowej jako państwo suwerenne, ponieważ posiadamy coś takiego jak suwerenność legislacyjną i pomimo tego, że obowiązuje pewien prymat aktów prawa międzynarodowego, bo to jest zgoda na budowę takiego uniwersalnego, zglobalizowanego świata, gdzie to przede wszystkim kanon praw człowieka jakby wyznacza te akty międzynarodowe. No, czy też niestety akurat kanony ideologii neoliberalnej, jeśli mówimy o gospodarce. Ale wracając do kwestii międzynarodowych, to musimy zdać sobie sprawę, że ten kanon praw człowieka jest tutaj najważniejszy, czyli pewna wrażliwość też na doświadczenia różnych stron. I Stany Zjednoczone, narzucając swoją interpretację Polsce, no nie postępują jak dojrzały gracz polityczny, tylko jako taki, który właśnie poddaje się jakiemuś innemu lobby, wewnętrznemu po prostu w Stanach Zjednoczonych.
Mówiono o Żydach amerykańskich.
Tak, tak. I to jest też związane jakby z pełnieniem, wykonywaniem i legitymizacją władzy wewnątrz USA.
A to znaczy, że Polonia, która też stanowi dość spory procent amerykańskiego społeczeństwa, jest znacznie słabsza niż amerykańscy Żydzi.
No taki nasuwa się wniosek, ale myślę, że jest to pewna redukcja i uproszczenie. W tej sytuacji dotyczącej Holokaustu naturalnym jest to, że Polacy będą mieli słabszy głos w Stanach Zjednoczonych aniżeli Żydzi w Stanach Zjednoczonych.
Ale panie doktorze, to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, no wprawdzie w tej chwili mówimy właśnie o tej nocie amerykańskiej, ale właściwie w całej Europie, jak czytamy prasę, to Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Niemcy, Wielka Brytania, no Stany Zjednoczone oczywiście też i Washington Post, i New York Times i właściwie prasa na całym świecie. A przynajmniej w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, o może tak, bardzo negatywnie wypowiadała się i o noweli ustawy, i o wypowiedzi pana premiera.
Na szczęście nie brakuje też takich oznak racjonalizmu, racjonalności w tym postępowaniu polityków europejskich i spoza Europy. No, przykładem może być minister spraw zagranicznych Niemiec, który jasno przyznał, że to Niemcy i naród właśnie niemiecki jest odpowiedzialny za tragedię Holokaustu i hekatombę II wojny światowej.
Zresztą potem potwierdziła to też pani kanclerz Angela Merkel.
Prawda, tak właśnie się stało. Stąd też myślę, że te stosunki są bardzo wielowymiarowe i też należy chyba mieć baczenie na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie obecnie, czyli na ten wielki kocioł, który powstaje w Syrii i jest jakby takim soczewką konfliktów międzynarodowych, bo jeśli jesteśmy już u progu sytuacji, w której Rosjanie celowo uciekają od dania jakiegoś casus belli do wypowiedzenia wojny, no takiej już o skali międzynarodowej. Chodzi mi tutaj o Syrię i o najemników
Wagnera,
z grupy Wagnera. To oznacza, że no, jest tam sytuacja, która może doprowadzić do konfliktu międzynarodowego. I to jest chyba też jakby wskazanie na to, że powoli zaczynają się formować rzeczywiste, no, rzeczywiste sojusze i bloki. I to jest niebezpieczne, bo to przypomina mi okres, tak historycznie przypomina mi okres sprzed I wojny światowej.
To z kim jesteśmy w sojuszu wobec tego? My jako Polacy, to prowokacyjne będzie pewnie pytanie, panie doktorze.
Jak historia nas uczy, to przede wszystkim jesteśmy w sojuszu z samymi sobą.
Z sobą.
Tak, ponieważ inne sojusze długodystansowo okazywały się jednak dość kruche, albo przynajmniej nie takie, jakie myśmy sobie je wyobrażali.
Albo papierowe. Jak z Francją i z Wielką Brytanią przed wybuchem II wojny światowej, prawda? Dziwna wojna.
Jest to też sprawa, która do dziś nie została do końca według mnie wyjaśniona. To znaczy te pierwsze 3 dni wojny wrześniowej.
Ale wróćmy do Żydów.
No, tak, bo byśmy mogli o tym tutaj mówić długo.
Do stosunków Polska-Izrael. Panie doktorze, ale czy nie uważa pan, że trochę sami sobie zgotowaliśmy ten los? Dlatego, że no pojawiają się takie głosy, że to może nawet samych polityków rządowych, że być może nie był to za dobry czas na nowelizację, na wprowadzenie tej nowelizacji ustawy. Przypominam, że w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. I dlatego już podczas tego święta, następnego dnia po wprowadzeniu noweli, wypowiadała się na ten temat na uroczystości ambasador Anna Azari. Wszyscy uznali, że ambasador Izraela oczywiście, krytykując tę nowelę, wszyscy uznali, że no, źle się zachowała, bo nie powinna podczas uroczystości i tak dalej, ale okazało się, że całe odium tej złej sytuacji spadło jednak na rząd, a potem na premiera Morawieckiego po Monachium. Nie sądzi pan, że czas może był niewłaściwy?
Myślę, że dużą rolę odgrywa w tym też to, kto z tych aktorów politycznych skąd się wywodzi. Ja, mówiąc aktor polityczny, tu mam na myśli też panią ambasador, bo te kwestie tożsamościowe są silnie warunkujące te późniejsze postawy na arenie międzynarodowej. Ja pani podam przykład, który uważam za nieco analogiczny do tego, co się dzieje obecnie. To jest okres konferencji wersalskiej i działalność Ludwika Namierowskiego, Louisa Namiera w Wielkiej Brytanii, który był z pochodzenia polskim, jeśli można tak z tego stwierdzenia. No tak, no ale był Żydem z Polski, ze spolonizowanej rodziny, ale on sam jakby wracał do korzeni i miał złe doświadczenia ze studiów na Uniwersytecie we Lwowie. Postanowił odbyć edukację w Wielkiej Brytanii i tam ukończył, jak pamiętam, Cambridge. To mu dało furtkę do elit politycznych w Wielkiej Brytanii. No i niestety miał możliwość kształtowania jako specjalista do spraw Europy Środkowo-Wschodniej politykę całego rządu brytyjskiego poprzez noty i analizy, które wykonywał. I tam odnosił się między innymi do pism Romana Dmowskiego, które trafiały do rządu brytyjskiego w sprawie odzyskania przez Polskę niepodległości i odnosił się do nich bardzo krytycznie, właśnie przez pryzmat własnych osobistych doświadczeń. I do tego dążę, czyli do tego, żeby powiedzieć, że z jednej strony Żydzi znaleźli w Polsce schronienie na kilkaset lat, bo to jest najistotniejsze. Bo skąd wzięli się Żydzi w Polsce? Wróćmy do korzeni. Wzięli się stąd, że byli prześladowani nigdzie indziej jak w Europie Zachodniej. I to jest XIII, XIV wiek, kiedy falami trafiają do Polski.
Wieku,
tak, bo tam byli oskarżani o tak zwane kłamstwo krwi. Czyli o to, że spuszczają krew, dzieci.
Tak, czary, czy różne inne rzeczy. Tak.
O czary to może akurat nie do końca, ale o wypiekanie macy i tak. No o rzeczy
jakieś magiczne,
straszne.
W każdym razie antychrześcijańskie zwyczaje.
Takich prezentowano. I znaleźli na długi czas w Polsce to schronienie i pewna symbioza występowała w życiu Polaków i Żydów. I zastanowić się należy, dlaczego, będę to ciągle powtarzał, dlaczego my nie kładziemy akcentów we wzajemnych stosunkach też, które by przekładały się te akcenty na arenę międzynarodową, na te bardzo pozytywne aspekty naszej wspólnej historii.
To zadam panu pytanie, na które odpowie mi pan, jeśli pan pozwoli, panie doktorze, już po naszej krótkiej przerwie, a pytanie będzie brzmiało tak. Skoro przyjęliśmy Żydów podczas średniowiecza, jako jeden kraj tak naprawdę, i mieliśmy wiele set lat wspólnej historii, to dlaczego wielu Żydów wciąż mówi o tym, że to Polacy wyssali z mlekiem matki antysemityzm, właśnie Polacy? I o tym porozmawiamy już za chwilę.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia rozmawiamy o stosunkach Polska-Izrael z doktorem Marcinem Wałdochem, politologiem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Panie doktorze, zadałam panu pytanie, skąd u Żydów wielu mówi antypolonizm nawet, a nawet ci, którzy nie mówią antypolonizm, muszą przyznać, że no są środowiska w Izraelu, które uważają, że Polska jest współwinna Holokaustowi. No, wypominają oczywiście nam czasy międzywojnia, getto ławkowe i antysemityzm, mówiąc najogólniej, nie kupuj u Żyda i tak dalej, i tak dalej. Przed chwilą powiedział pan, że no, Polska była tak gościnnym krajem, że w średniowieczu przyjęliśmy tutaj Żydów jako jedyny kraj w Europie i nasze stosunki przez wiele lat się tam jakoś układały, wiele set lat. To skąd u nich takie poglądy, no, nie najciekawsze na temat Polaków?
Uważam, że winna jest ideologia i postaram się pewien kontekst zarysować w wielkim skrócie. W 1901 roku, jak pamiętam, doszło do zabójstwa Ernsta Wintera, to akurat Chojnice. Żydów oskarżono o to, że popełnili mord rytualny. I niemieckie władze, no mamy okres zaborów, niemieckie władze w korespondencji wewnętrznej administracji publicznej oskarżały o wszczęcie rozruchów antyżydowskich społeczność polską w Chojnicach i okolicach. Ale po dokładnym dochodzeniu okazało się, że Polacy w ogóle nie mają nic wspólnego z tymi rozruchami. Podobnie też jak i ludność kaszubska. Czyli Kaszubi Polacy też nie mają z tym nic wspólnego w mieście. A winni byli niemieccy protestanci tym rozruchom. Czyli no, widzimy, że to też było ideologicznie uwarunkowane. Czyli to ciągłe patrzenie na Polaków jako na niższych, gdzieś tam oddanych irracjonalności. No to jest, to akurat pewnie akurat pokłosie Kulturkampfu jakiegoś i też...
Ale Żydzi mają stosunek taki do Polaków.
Tak, ale teraz mówiłem o tej, o tej kwestii, do której nawiązałem na początku. Natomiast jeśli chodzi o kwestie żydowskie, to myślę, że tutaj kilka wydarzeń z XX wieku i końcówki XIX bardzo przysłużyło się temu negatywnemu odbiorowi Polaków wśród społeczności żydowskiej. Przede wszystkim pewnie ruch syjonistyczny. Ponadto była niechęć w wielu obszarach Polski wobec Żydów i ich działalności gospodarczej i to przeniosło się silnie na to pole stereotypowe, ale też musimy mieć na względzie to, że...
Ale mówi pan, przepraszam, niechęci Żydów wobec Polaków, czy odwrotnie, Polaków wobec Żydów?
Wzajemnej.
Bo te stereotypy to ja znam, ale ze strony Polaków, tak? Takie hasła... Nasze ulice, wasze kamienice, czy raczej nasze kamienice, wasze ulice, o tak. I no i tych stereotypów, jako Polka wprawdzie mieszkająca tutaj, nasłuchałam się bardzo dużo ze strony Polaków.
Tak, ale Żydzi włączali się nie tylko w to życie polityczne w XIX wieku, o czym wspomniałem, powstania narodowe, bo brali rzeczywiście w nich udział i to świadomie jako grupy Żydów, ale też i w okresie II RP. Tworzyli przecież partie polityczne. Poza tym Polacy szkolili przyszłe kadry wojskowe Izraela. W Wojsku Izraelskim do końcówki lat 50., a nawet początku 60. mówiło się w języku polskim.
Tak, słyszałam nawet, że podczas wojny tej siedmiodniowej to właśnie używali żołnierze języka polskiego, bo Arabowie nie zrozumieją, że to był taki kod.
Tak, to prawda. I o takich rzeczach też się sporo pisze. Natomiast na te stosunki na pewno dodatkowe, złe światło...
Bo na razie podał pan dobre przykłady, dobrego współdziałania.
Tak, te złe przykłady to między innymi okres PRL i czas, kiedy to Polacy i PRL w obozie sowieckim przede wszystkim wspierają dążenia Palestyńczyków do uzyskania swojej ojczyzny. Wspierają Arafata, wspierają OWP, ale przy tym niestety też wspierają terrorystów. Przy tym wspierają międzynarodowy terroryzm. I Żydzi wtedy stosunki z Polakami mieli naprawdę bardzo napięte i Myślę, że to z powodu tego, że trwały one przynajmniej do 86 lub 7 roku. Te zaognione stosunki wynikające ze wspierania przez Polaków międzynarodowego terroryzmu, również tego wiązanego z Palestyną i z organizacjami palestyńskimi. No to Polacy jakby tylko dołożyli do tych dawnych stereotypów i waśni. Czyli próbuję powiedzieć, że to jest na bazie ideologicznej. My naprawdę jesteśmy w stanie od jutra wykreować inne stosunki z Izraelem, tylko nie kładzie się w tych rozmowach tych akcentów na pozytywny wymiar wspólnej historii. I ciągle będę to powtarzał.
Ale obie strony mantrę. Obie strony
według mnie skupiają się na odpieraniu ataku. To jest na tej zasadzie, jakby mi pani powiedziała, że ja jestem słoniem, a ja zacznę odpowiadać pani, dlaczego ja nim nie jestem. To brniemy w dyskurs, który jest aberracją jakiejś rzeczywistości. Zaczynamy rozmawiać o rzeczach, które kreują jakiś abstrakcyjny inny świat, ale on nie ma dużo wspólnego z rzeczywistością. Oddajemy się jakimś emocjom. I właśnie o to chodzi, żeby w tych stosunkach międzynarodowych wyrugować do minimum te stany emocjonalne również naszych polityków, ale i izraelskich. Bo naprawdę może się okazać, że jako taka wspólnota, jeśli można to tak określić, judeo-chrześcijańska, to w kontekście tej huntingtonowskiej wielkiego zdarzenia cywilizacji, to Żydzi potrzebują Polaków i Polacy potrzebują Żydów, ale chyba tego nie jesteśmy.
Zdajemy sobie nawzajem z tego sprawę?
Myślę, że właśnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mamy wspólny dorobek kulturowy i to bardzo bogaty. Zresztą prezentowany w Muzeum Żydów Polskich i tak dalej.
Tak, chociaż wczoraj premier Netanyahu odpowiedział z opozycji, bo wiadomo, że tam teraz wybory, prawda? Czas przedwyborczy gorący i opozycja w Knesecie domagała się odwołania ambasador do Izraela i zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską i on odpowiedział, że nie może sobie Izrael na to pozwolić, na zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską, bo jesteśmy jednym z ich partnerów i chyba niewielu przyjaciół w Europie, wbrew pozorom, tak prasa europejska zlinczowała niemalże premiera Morawieckiego, ale jak się okazuje, to właśnie w Europie my jesteśmy jednym z niewielu partnerów Izraela.
Tak, bo po tym 86-87 roku, kiedy to ekipa Jaruzelskiego próbowała wychodzić po tej izolacji międzynarodowej na arenę, wrócić do stosunków międzynarodowych, bo to było związane z wprowadzeniem stanu wojennego, no to wtedy przestawiliśmy te, jak potocznie powiem, wajchę w stosunkach do Bliskiego Wschodu na Izrael. Z państw, czy tych grup narodów aspirujących do państwa arabskich na Izrael. I ta polityka w latach 90. zacieśniania stosunków z Izraelem...
Odbudowy tak naprawdę.
Tylko się pogłębiała. Więc akurat stwierdzenie premiera Izraela o tym, że Polacy są potrzebni i są jednym z niewielu takich otwartych przyjaciół wobec Izraela, to jest oddanie prawdy. To jest oddanie prawdy o tych relacjach. Dlatego pytanie, dlaczego na arenie międzynarodowej jednak duże grupy społeczności żydowskiej próbują Polskę oczerniać? No, bo inaczej tego nie można
jest pytanie, tak nazwać. Pytanie, czy to jest takie stuprocentowe oczernianie? Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że się kogoś oczernia w 100 czy w 50%, ale nie ma pan wrażenia, panie doktorze, że ta ustawa, ta nowelizacja ustawy mogła być źle zrozumiana. Tam się mówi o narodzie polskim. Jak rozumieć naród jako całość? Pewnie, że nie można wszystkim Polakom przypisywać zbrodni poszczególnych ludzi, czy nawet grup ludzi. Ale jak nazwać mieszkańców Jedwabnego, tych, którzy brali udział w spaleniu Żydów? To byli Polacy, to była część narodu polskiego, więc być może ta ustawa jest po prostu nieprecyzyjna, ta nowelizacja.
Uważam, że jest precyzyjna. Jeśli w tej nowelizacji wskazuje się naród polski, no to jest to określony byt, który rzeczywiście funkcjonuje.
Jako całość, tak?
Tak. I co jest tym narodem? No naród i członków narodu zwykło się w czasach nam najnowszych określać według tego, jak ktoś samoświadomościowo jest w stanie się wskazać. Czyli stąd mamy w spisach powszechnych możliwość samodzielnego wskazania swojej przynależności, a nie tak jak było to dekady temu, że ktoś kogoś klasyfikował w ramach danej narodowości. Czyli jako naród polski to te osoby, które przede wszystkim czują się być Polakami, bądź mieć polskie korzenie. Tak bym definiował rozumienie narodu w przypadku też i tej ustawy. No bo naród to nie tylko obywatelstwo, a też naród polski przetrwał bez państwa, więc nie można tego odnosić do państwa tylko polskiego. Także. Chociaż wie pani, to też jest taka specyfika polska. Na zachodzie naród i państwo to synonimy.
A u nas nie.
U nas naród to naród, państwo to państwo.
No może ze względu na okres zaporu właśnie. 123 lata nie było państwa, a był naród jednak. Panie doktorze, a nie sądzi pan, że politycy wobec tej ustawy, polscy politycy, zachowują się no, dość dwuznacznie, powiedziałabym, bo kiedy już ją wprowadzono, podpisał ją prezydent, wprawdzie skierował do Trybunału Konstytucyjnego, to mówią teraz, jedni mówią, i to mówię o politykach partii rządzącej, że no tak ona jest, ale ona działać nie będzie, za chwilę mówią, że no jednak będzie, no to sami chyba nie do końca wiedzą, jak się zachować w tej sytuacji.
Ponieważ otrzymują dość sprzeczne sygnały od opinii międzynarodowej. To raz. Dwa, boją się być może w jakimś zakresie utraty zaufania i poparcia wśród Polaków. Bo być może ulegają tej presji przekazu medialnego wskazującego, że no nie są to do końca zapisy, z których społeczność międzynarodowa cieszyłaby się.
No bo ja, ale jak Polacy mogą zrozumieć słowa marszałka Senatu, który mówi, że no ta ustawa owszem została podpisana, ale ona na razie nie będzie działać. No tak powiedział 2-3 dni temu.
Dziwię się tym słowom, bo wie pani, to dla mnie takie wypowiedzi są też sygnałem o tym, że polskie prawo jest relatywne w odniesieniu do różnych sytuacji. Albo będzie działać, albo nie będzie działać. No, jest to takie przyzwolenie na dość wybiórcze traktowanie litery prawa w mojej ocenie. Ale wróćmy do czegoś, co jest też istotne, a odnosi się do tej nowelizacji. Jak wiemy, ustawa nowelizowana to ustawa o IPN z 98 roku. I w tej ustawie, jak pamiętam, w artykule 55 jest mowa o tak zwanym kłamstwie oświęcimskim, tak to nazwijmy, czyli zaprzeczaniu Holokaustowi, temu, co się wokół tego stało. Więc ta nowelizacja według mnie jest z kolei dopełnieniem tego kłamstwa, tego zapisu o tak zwanym kłamstwie oświęcimskim, czyli jest próbą bronienia też interesów Polski i imienia Polski na arenie międzynarodowej, bo skoro my bronimy prawdy o tym, co stało się wobec Żydów, to musimy jej bronić konsekwentnie, a prawdą w dalszym ciągu będzie to, że Polacy jako naród nie brali udziału w eksterminacji Żydów polskich czy też Żydów węgierskich z innych.
Aczkolwiek zdarzały się takie przypadki. Nie zaryzykuję twierdzenia, czy rzadko, czy często trzeba by zajrzeć w badania, ale chyba takich badań nie ma. Zdarzały się takie przypadki, kiedy nie tylko pojedynczy Polacy, ale także grupy Polaków brały udział w eksterminacji Żydów, albo znaczy w tym sensie, że wskazywali na przykład, gdzie Żydzi mieszkają, gdzie się chowają. No były takie sytuacje.
Czy takich badań nie ma, to też bym się zastanawiał, pani redaktor, bo myślę, że książki Grossa i innych
Gross coś nie
wskazują.
Gross nie jest historykiem. To nie mówmy o Grossie, mówmy o rzetelnych badaniach, nie o publicystach.
Dla mnie takim nauczycielem z tych stosunków polsko-żydowskich, szczególnie z okresu II RP i okresu tuż po II wojnie światowej, jest profesor Marek Chodakiewicz. I ja polecam słuchaczom książki profesora Chodakiewicza, który...
Mieszkający w Stanach Zjednoczonych.
Tak, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, który naprawdę w sposób odnoszący się do faktografii ukazuje trudne stosunki polsko-żydowskie z okresu II RP i z późniejszych czasów. Ale tam też nie znajdziemy słowa o jakimś o jakiejś próbie zorganizowanego wydawania Żydów okupantom, czy brania udziału w ich eksterminacji. I to jest tak jak z każdym społeczeństwem. Wie pani, są pewne mierniki stanu społeczeństwa. Dajmy na to, że wskaźnik rozwoju społecznego. No i dane państwo, powiedzmy, że plasuje się jako to o wysokim poziomie rozwoju, a jednak dochodzi w tym społeczeństwie i do morderstw, i do gwałtów, i do przestępstw pospolitych. To oznacza, że no, jest to pewna forma usprawiedliwienia. Nie można mówić, że postępowania narodu nie usprawiedliwiają pewne czynniki takie no, naturalne, nazwałbym to. No, bo pewna patologizacja życia jest normalna.
Że ma pan na myśli to, że w każdym narodzie zdarzają się no, takie osoby no, patologiczne, jak pan powiedział, tak? Czyli mordercy, złodzieje, tak? To przestępcy, mówiąc.
Oczywiście, że tak. I na przykład w Muzeum Stutthof są listy osób, które w czasie okupacji wydawały nie tylko Żydów, ale wydawały też swoich sąsiadów Polaków do gestapo, na przykład z Pomorza Gdańskiego. I można by się było zastanowić, czy warto w to wchodzić i czy warto tę historię rozdrapywać. Ale powiem jeszcze z innej perspektywy o tych stosunkach polsko-żydowskich, która kładzie się cieniem na postępowanie Polaków, żeby tutaj nie tylko mówić o tych blaskach, ale powiedzmy też i o cieniach.
No
i
właśnie.
Te cienie są takie, wie pani, w latach 30. uciekając przed narastającym nazizmem, grupa kilkuset polskich Żydów trafiła do Nowej Zelandii. I tam w Nowej Zelandii pierwsza organizacja polonijna, jaka powstała, to była organizacja powołana przez polskich Żydów. Tylko niestety w okresie, w którym Polacy trafili w okresie II wojny światowej do Nowej Zelandii, łącznie z dziećmi z Pachiatuła i dowiedzieli się o tym, że Żydzi prowadzą tam Stowarzyszenie Polaków w Nowej Zelandii, odebrali im prawo do prowadzenia tego stowarzyszenia.
Tym Żydom, tak? Polskiego,
tak, tak. Odebrali im taki moralny,
tak,
odebrali im taki moralny mandat do prowadzenia tego stowarzyszenia. Wykluczyli ich z możliwości życia politycznego tej polskiej diaspory. No i to ukazywało, że pewne konflikty znowu przenoszą się gdzieś tam nawet na antypody. No było to zupełnie niepotrzebne, bo mówię, ciągle zapomina się o tych no może nielicznych, ale jednak bardzo znaczących przykładach symbiozy polsko-żydowskiej na ziemiach polskich, szczególnie w odniesieniu do różnego typu powstań narodowych. Żydzi w większości się asymilowali, nie tylko w Polsce, ale też i w innych państwach. W Niemczech też się asymilowali. To dlatego ciągle będę wracał do zagadnień też ideologicznych, czyli ruch syjonistyczny, który jednak ukazywał w dość negatywnym świetle całe dziedzictwo Żydów środkowoeuropejskich. I to uważam jest poważny problem.
Mieli na celu utworzenie państwa Izrael i ściągnięcie tych Żydów, jak rozumiem, no, do obecnego Izraela, na jego tereny.
I tu warto by było z kolei znowuż pamiętać o tym, że Polacy szkolili przyszłych wojskowych izraelskich, szkoliła te wojska druga RP, elita oficerska drugiej RP, dlatego że liczono na trwałą współpracę z Izraelem.
Myśli pan, to już ostatnie pytanie, bo nasz program dobiega końca. Myśli pan, panie doktorze, że uda się jakoś załagodzić ten konflikt i wrócić do no, dawnej przyjaźni, dawnej, bo od lat 90. powiedzmy tworzonej, może nie aż tak dawnej, ale z takim no, dużym sukcesem tworzonej i nagle wszystko się zawaliło. Są tacy, którzy mówią, nie, to tego się już odbudować nie da, po tym, co my powiedzieliśmy i po tym, co oni powiedzieli.
Takie narody jak izraelski i naród polski mają za sobą tyle set lat wspólnej historii, że myślę, że to jest jedna z wielu kłótni tego nierozerwalnego związku.
Kłótnia w rodzinie, tak.
Tak, że to jest kłótnia w czymś, co moglibyśmy nazwać taką rodziną dziejową. Problemem natomiast może się wydawać coś zupełnie innego, co nie jest teraz w świetle reflektorów medialnych, a może być bardzo istotne, a odnosi się to do postępowania samych Izraelijczyków wobec Palestyńczyków, innych grup mniejszościowych w Izraelu. Czyli powtarzanie pewnych złych schematów z historii i wykluczania z życia politycznego tamtych mniejszości.
Wiem, o czym pan mówi, ale to już jest inny wątek.
Tak, inny, ale Polacy się angażują i coraz więcej organizacji pozarządowych angażuje się w nagłaśnianie tej postawy Izraelitów. I to może być problem.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję naszym słuchaczom. Naszym gościem dzisiaj był optymista, doktor Marcin Wałdoch, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Dziękuję. Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.